Kochani, codziennie o godzinie 19 czy 19:30 w naszym kraju jest, wiecie o tym, są po prostu miliony ludzi, którzy zbierają się razem i odprawiają nabożeństwo. 19, 19:30, o innych porach też, jeżeli tylko jest możliwe, w różnych językach. Odprawiają nabożeństwo słuchania wiadomości telewizyjnych. Namiętnie słuchamy wiadomości telewizyjnych, prawda? Czy ktoś może przeżyć kilka dni bez słuchania wiadomości telewizyjnych? Niektórzy z jednego kanału przełączają zaraz na drugi, bo może coś tam będzie jeszcze więcej. A może na drugim programie będzie lepsza pogoda. A jak nie w tym języku, to w innym języku. Miliony ludzi. Zobaczcie, wiadomości są tworzone po to właśnie, żeby ludzi poinformować. Oczywista oczywistość. Tak? Ludzie chcą informacji, chcą wiedzieć, co się dzieje dookoła nich. Bardzo często dla mężczyzn to jest istotna sprawa. W męskim świecie, tak jak ja to widzę bardzo często, to jest ogarnianie tego, co dzieje się dookoła. Panuje nad tym. Wszystko jest okej. Okay. Ceny są benzyny takie, tu waluty takie. Oni muszą to wiedzieć. Co się dzieje na giełdzie, co się dzieje w gospodarce, co warto kupić, co warto sprzedać. Muszą to wiedzieć. I po to jest dla nich robione. Są też inne programy, na przykład imię, które mi przychodzi do głowy, Szymon Majewski, bo niedawno widziałem, że bardzo awansował. On też przygotowuje bardzo ważne programy dla ludzi, gromadzi miliony przed ekranami i też odbywają swoistego rodzaju nabożeństwo. On też patrzy na życie i po prostu to życie wyśmiewa, to życie parodiuje i ludzie tego słuchają. Ludzie śmieją się z tego, to jest ich odprężenie, to jest jakaś rozrywka. Po co my się spotykamy? Co ja robię? Ja nie jestem tutaj tylko po to, żeby przekazać jakieś ciekawe informacje, jakieś historyjki. Ja nie jestem po to, żeby... My tu nie jesteśmy też po to, żeby w jakiś sposób atrakcje sobie robić. Prawda? Żeby się zabawiać, żeby umilić sobie czas, bo to taki tradycyjny, ciekawy czas spędzania niedzieli, niedzielnego poranku. Nie, to jest znacznie coś większego. To słowo, z którym mamy do czynienia, stworzyło cały ten kosmos, cały świat, nasz świat, Twoje życie. To słowo, gdy zostało wypowiedziane do suchych kości, te kości ożyły. To słowo jest jak młot kruszący skałę. To słowo, czytaliśmy u Piotra to wiele razy, ono zrodziło nas do nowego życia. Więc czy jest coś dziwnego w tym, że kochamy to słowo, że pragniemy go? I kiedy Piotr później będzie mówił w drugim liście, będzie mówił o umocnieniu naszej wiary. I mówi tam w takim ciekawym kontekście, mówi, drzwi do nieba będą wam szeroko otwarte. Więc pytam się samego siebie, w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra mówi, jak mogę mieć szerzej otwarte drzwi do nieba? Więcej jeszcze, jak mogę nie być bezczynnym? Jak mogę nie być bezczynnym? Bezowocnym, ponieważ wielu ludzi prowadzi po prostu takie jałowe życie. Jak mogę nie być bezczynny? Mogę moją wiarę umocnić, moje wybranie umocnić. Na początku, pamiętacie, w pierwszym liście mówi, jesteście wybrani, a tu w drugim liście mówi, jak umocnić swoje wybranie. Mówi, jak uzupełnij swoją wiarę. Jedną z rzeczy, którą podaje, mówi wiarę cnotą, cnotę poznaniem. Tę zaletę, tę aretę, uzupełnić poznaniem. Ile czasu poświęcam, ile serca wkładam w to, żeby poznać Boga przez Jego Słowo. Żeby nabrać Jego Ducha przez Jego Słowo. Na jak bardzo mi na tym zależy. Chciałbym dzisiaj w takim razie zacząć takim pytaniem, bardzo ważnym. Pytaniem, które będzie takie wiodące dla nas. Czy Pan Jezus może być kimś więcej dla nas niż Zbawicielem? Czy Pan Jezus może być dla nas kimś więcej niż Zbawicielem? Powiedziałbym, zanim poznałem odpowiedź na to pytanie, powiedziałbym, że nie może być więcej niż Zbawicielem. Przecież to jest coś najcudowniejszego, najwspanialszego. Ale owszem, może być też wzorem do naśladowania, może być dla nas modelem, może być kimś, za kim pójdziemy, w Jego ślady pójdziemy. I tak mówi Jan w swoim liście, 1 Jana 2,6, to może być też taki wiodący werset, 1 Jana 2,6 mówi, kto mówi, że mieszka w nim, powinien co robić? Powinien sam tak postępować, jak on postępował. Kto mówi, że mieszka w nim, 1 Jana 2,6, kto mówi, że mieszka w nim, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Czy Pan Jezus może być kimś więcej niż Zbawicielem? Tak, owszem, może być naszym wzorem. Wzorem, modelem w naśladowaniu. Kto mówi, że mieszka w nim, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Pamiętacie, o czym mówiłem ostatnio? Mówiłem o obywatelach, mówiłem o pracownikach, mówiłem o małżonkach, o żonach i o mężach. Wspólną ich cechą, wspólną częścią była uległość. Umiejętność poddania się woli Bożej. Woli Bożej w postaci władców, woli Bożej w postaci pracodawców, woli Bożej w postaci męża, który jest odpowiedzialny. Woli Bożej, oddanie się Bogu. I mówiliśmy, że to jest bardzo trudne, nawet znalazłem zdjęcie tego pana blondina. Blondin, który niesie na plecach człowieka w cylindrze, ma tą tyczkę dla równowagi i przechodzi po linie przez wodospad, przez przepaść, nad przepaścią. Jest zdjęcie jego, to są bardzo dawne czasy, ale jest zdjęcie z tamtych czasów. I ten człowiek, który siedzi mu na ramionach, wygląda na całkiem spokojnego. Jak mówiliśmy, ja to tak patrzę na to z wielkim przerażeniem. Ja bym tak nie umiał. Bardzo bym się bał. Ale ten obraz bardzo mocno przypomina mi to, co dzieje się z nami, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Stoi na brzegu, mówi, czy wierzysz, że mogę cię przenieść na drugą stronę? Czy wierzysz, że mogę cię poprowadzić do lepszego życia, pełniejszego, do szczęścia, do obfitości? Czy wierzysz? I wielu ludzi stoi i mówi, tak, wierzymy. Ale nieliczni zdobywają się na odwagę, żeby zaufać, żeby zawierzyć swoje życie. Tak, ufam ci i pójdę z tobą. Wielu ludzi stoi, patrzy i mówi, i wyznają, a jakże, że wyznają. Tak, wierzymy, że ty jesteś w stanie poprowadzić moje życie ku większemu błogosławieństwu. Mówią, ale tak nie robią. Mówią, ale nigdy nie zaufają do końca Jezusowi Chrystusowi. Nigdy nie pójdą w Jego ślady do końca. Boję, ufam, niby mówią, wierzę, ale boją się. Są tchórzami. Wyobraźcie sobie dziecko Izraelity, które urodziło się w drodze między Egiptem a Ziemią Obiecaną. 40 lat, no sporo dzieci się urodziło, jak wiemy, prawda? Jedno z takich dzieci rodzi się i tatusiu, co my tu robimy? Pyta się. A, wiesz, synku, Pan Bóg swoją potężną mocą zesłał 10 plag na Egipt. Byliśmy tam w niewoli. Cierpieliśmy niewolę, byliśmy bici, byliśmy smagani i Pan Bóg wyprowadził nas potężną ręką. Wyobraź sobie, rozstąpiło się morze i my przeszliśmy suchą ziemią. A wcześniej jeszcze anioł śmierci przechodził i nas oszczędził, dlatego że posłuchaliśmy i pomazaliśmy odrzwia naszego domu krwią. Tatusiu, to o co chodzi w tym naszym życiu? To co my tutaj robimy? Co my tutaj robimy na tej pustyni? To jest nasze przeznaczenie? Ano nie, synku, wiesz co? Byliśmy już na granicy. Ale zwątpiliśmy, wystraszyliśmy się, nie zaufaliśmy Bogu, nie weszliśmy do ziemi obiecanej. Tak wielu chrześcijan znajduje się właśnie w takim stanie. Całe swoje życie prowadzą na pustyni. Doświadczyli cudownych mocy Bożych w swoim życiu. Ale zapytaj się, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus dzisiaj? Nie mają nic do powiedzenia. Dlatego, że nie zaufali całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Nie poddali się Jemu całkowicie w swoim życiu. Czy boisz się swojej przyszłości? Można się bać, naprawdę można się bać. To jest zrozumiałe, że mamy pewnego rodzaju lęki. Boimy się jako obywatele, co będzie. Możemy się bać. Wprawdzie w naszym kraju nic wielkiego się nie dzieje, poza zwyżkami cen różnych tam, paliwa, jedzenia. No jeszcze żyjemy, nie jest tak źle. Nie musimy się bać. Nie ma zamachów tutaj stanu, nie ma jakichś kataklizmów. Tutaj nic się nie przetacza takiego, na razie przynajmniej przez nasz kraj. Ale zawsze jest coś, jako obywatele, co lubimy, czym lubimy się straszyć. Nowy rząd przyjdzie i jeszcze nie wiadomo, co będzie. Jako pracownicy boimy się, że stracimy pracę, albo że jesteśmy gnębieni w pracy, prawda? Jako małżonkowie bardzo często też boimy się o swoją przyszłość. Jak to będzie? Skąd wezmę pieniądze dla dzieci, na studia? Jak zabezpieczę im przyszłość? Czy jestem w stanie nad tym zapanować? I boimy się. O zdrowie współmałżonka się boimy nieraz. Wiele rzeczy jest, o które normalnie się boimy. I jeszcze nie ma w tym tragedii. To jeszcze nie musi być grzeszne, jeżeli boję się jako rodzic, jako pracownik, obywatel. Nie musi być. Ale jeżeli poddam się temu strachowi, jeżeli poddaję się strachowi, to wchodzę na bardzo niebezpieczną drogę. Ponieważ przestaję ufać, że jest ktoś większy nade mną. Ktoś, kto ma moc, rzeczywiście siłę przeprowadzić mnie na drugą stronę. Czy Jezus może być kimś więcej niż Zbawicielem? Tak, może być wzorem do naśladowania. Tak, mogę Jemu całkowicie zawierzyć swoje życie. On przeprowadzi mnie, tak jak obiecał, tam, gdzie obiecał. I On się nie spóźnia. On wszystko ma w swoim ręku. Jego nie zaskoczyło Morze Czerwone. O, przepraszam, nawigacja mi nawaliła i tutaj zabłądziliśmy, dotarliśmy nad Morze Czerwone. To nie jest tak, że mówi, ojej, co ja teraz zrobię, jak ja ich tu nakarmię, skąd ja im dam wody na pustyni. Mieli tą, ta skała im nieustannie towarzyszyła, jak mówi Pismo Święte. Ta skała im nieustannie towarzyszyła przez cały czas. Mannę mieli cały czas. Bóg ma moc, ma wszystko w swoim ręku, czego my potrzebujemy. Ale czy Jemu zaufam? Czy Jemu zaufam? Czy będę ciągle próbował sam ogarnąć to życie i sam próbować mieć to wszystko pod swoją kontrolą? Bo w takim razie, jeżeli nawet będziesz bohaterem dla ludzi, będziesz może bohaterem dla ludzi, on to sobie świetnie radzi. O, temu to jest dobrze. I inteligentny, i zaradny, i we wszystkim sobie radzi. Czegokolwiek dotknie, złoto się obraca. Prawda? I wielu takich wybrańców widzimy dookoła siebie. Ale w biblijnym pojęciu to będą tchórze. W biblijnym pojęciu to będą tchórze. I zobaczcie, co mówi Księga Objawienia, 21 rozdział. Kogo braknie w niebie? Końcówka naszej Biblii, 21 rozdział, werset 8. Jeszcze wcześniej, może 7 przeczytamy. Mówi, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, on będzie mi synem. Udziałem zaś, czyli są albo zwycięzcy, albo ci drudzy. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Wśród tych wszystkich czarowników, bałwochwalców są tchórze. Tchórze, którzy nigdy nie zaufali dosyć Panu Jezusowi Chrystusowi, że On jest w stanie podeprzeć moje życie, że On jest w stanie mnie poprowadzić. Większym bohaterem w oczach Boga jest ten, który mówi, nie daję rady, Panie. Panie, ja sam nie potrafię. Weź mnie w swoje ręce, Panie. Większym bohaterem i większą odwagą wykazuje się ten, który tak właśnie swoje życie powierza Bogu. Więc albo są zwycięzcy, albo są tchórze. Albo są zwycięzcy, albo są tchórze. Zobaczcie na Pana Jezusa. Dla wielu ludzi wydaje się On być nieudacznikiem. Wydaje się być ofiarą losu. Ale przecież dla nas Pan Jezus jest właśnie największym bohaterem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że poddał zupełnie swoją wolę Ojcu. Jeszcze raz zapytam, czy Pan Jezus może być kimś więcej niż Zbawicielem? Tak, może być naszym wzorem, może być modelem. I tutaj również w tej kwestii od tego się zaczyna nasze właściwe postępowanie, nasze bohaterstwo. kiedy poddaje swoją wolę Jemu. Ewangelii Jana w 10 rozdziale, tam gdzie jest mowa o tych owcach i o pasterzu. 10 rozdział, 17-18 werset mówi: ja kładę swoje życie, żeby je znowu wziąć. Ja je kładę. I podkreśla to jeszcze mocniej w tym 18 wersecie. Nikt mi go nie odbiera. Ja sam kładę swoje życie. To jest model dla nas. To jest wzór. Jezus mówi: ja poddaję swoją wolę Ojcu. My chcielibyśmy być chrześcijanami, ale mieć, zachować swoją wolę. I tak walczymy mocno o to, żeby to jest moja wola, moja decyzja. Nikt mi nie może zabronić tego. W tą czy w tamtą stronę. Bardzo chcielibyśmy mieć to pod swoją kontrolę. Zobaczcie, Biblia wiele razy nawiązuje do tej kwestii. Do Tymoteusza Paweł mówi. Tymoteusz się w pewnym momencie załamał. Zostawił go Paweł w Efezie. To był duży zbór, to jest duże miasto. Duża odpowiedzialność. Ludzie, którzy mówili wprost Tymoteuszowi: ten twój przyjaciel Paweł, ten twój mentor cały, to on jest oszustem, on jest taki, siaki, owaki. I nie, odwracali się od niego. Mówili źle przeciwko Pawłowi, przeciwko listom, które pisał. I mówi do Tymoteusza w drugim liście, w pierwszym rozdziale, 7 wersecie, mówi: Tymoteuszu, Bóg nie dał nam ducha strachu, ducha bojaźni, ducha paniki. Bóg nie dał nam takiego ducha, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia, powściągliwości. Takiego ducha dał nam Bóg. Takiego ducha dał nam Bóg. Tchórz jest przeciwieństwem zwycięzcy. Tchórz boi się zaufać swojego życia, powierzyć swojego życia Jezusowi całkowicie. Panie, weź pod swoje ręce moją przyszłość. Nie będę się zamartwiać o to, czy będę miał męża, żonę, czy nie. Nie będę się zamartwiać o to, czy zdam, czy nie zdam. Po prostu się uczę i zrobię wszystko, co trzeba zrobić. Będę szukał Boga, będę szedł za Nim. Panie, ja nie będę się zamartwiał na to, czy pochowają mnie w takiej bardziej luksusowej trumnie, czy w mniej luksusowej. Czy wystarczy im na mój pogrzeb, czy nie. Nie będę się o to zamartwiał. Panie, ja w Twoje ręce wszystko powierzam. Całe swoje życie. Od początku do końca. Panie, ja nie dam się zastraszyć. Nie będę panikował z powodu choroby. Ja to chcę Tobie powierzyć. Tobie powierzyć. Zaufać, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Jezus mówi: ja daję pokój. Ja daję pokój. Mój pokój. Pokój, jakiego świat nie może dać. Lekarze mogą obiecywać, politycy mogą obiecywać, różni ludzie mogą obiecywać, nauczyciele mogą Ci obiecywać wiele rzeczy. Może się nawet niektóre spełnią, bo mogą rzeczywiście mieć w tym rację. Ale to nie jest ten pokój jeszcze, który daje Jezus. To nie jest ten pokój. Jezus mówi: ja mam pokój, ja mój pokój daję Wam. Nie taki pokój, jaki świat daje. Niech Wasze serce się nie niepokoi i niech nie panikuje. Niech wasze serce się nie niepokoi i niech nie panikuje. Tak samo było w Łodzi, kiedy jest burza na jeziorze. Wołają do Pana, żeby się zlitował. Wołają, żeby wziął ich w obronę, żeby coś zrobił. A on mówi: dlaczego panikujecie? Dlaczego panikujecie? Przecież ja jestem pośród was. Nieraz tak będzie, jest nieustannie, że nasze życie jest, zakołysze się, tak jak ta łódź. Nieraz burze tarmoszą tym wszystkim. Nieraz wydaje nam się tak: Pan nas wyprowadził z Egiptu i co? A tu nagle nie ma wody. A tu nagle nie ma jedzenia. I my musimy sobie poradzić. My musimy szybko sklepać tego Boga z czegoś tam i sobie zrobić pomoc, żeby nam ten Bóg pomógł. Tak zrobili oni. Szybko zróbmy sobie Boga. Bo Bóg nas zostawił. Bóg jest. Bóg jest. Ma swoją moc. Nic się nie zmieniło w Nim. Ma swoją moc. Jest w stanie pomóc mi i Tobie przeprowadzić nas przez największą przepaść, przez największą burzę, przez największe kataklizmy i rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Ale czy będziesz takim bohaterem, żeby uniżyć siebie? Bohaterzy tego świata chcą być zauważeni, chcą być wywyższeni. Ale bohaterzy w Bożych oczach uniżają się. Uniżają się. Tak, Panie, całkowicie Tobie zawierzam swoje życie. Kogo bardziej się boję? Czy boję się ludzi? Boję się ich opinii? Boję się tych rzeczy, które dzieją się w świecie? Czy boję się przyznać do Pana Jezusa? Bo zaufanie to jest przyznanie się. Zaufanie to jest wyznanie tego w momencie doświadczeń i tak samo w momencie, kiedy mi się powodzi. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Jezu, ja Ciebie kocham. I dla mnie nie ma znaczenia, z kim rozmawiam i gdzie. Ja chcę mówić, kim dla mnie jest Jezus. I niedawno z kimś rozmawiałem, ktoś zaczyna, mówi od razu, a tam tak się dzieje źle na tym świecie, tu i tam takie rzeczy straszne, młodzież degeneruje się. Ja mówię, ale no tak, rzeczywiście tak jest, ale wie Pani co, ja mam Jezusa. Ja mam Jezusa. On jest moim Bogiem, On ma w swoim ręku wszystko. Albo ma wszystko, albo ja muszę Mu pomóc. No raczej wolę Mu nie pomagać. On ma w swoim ręku wszystko, całe moje życie. Mateusza 10:28, pamiętamy te słowa, mówi, jeżeli boimy się różnych rzeczy, mówi, ci ludzie mogą tylko Cię zabić. My powiemy, aż, o, ci ludzie mogą mnie zabić. Pan Jezus mówi, ci ludzie mogą Cię tylko zabić. Ci ludzie mogą tylko się targnąć na Twoje ciało. Ale ja mogę i Twoje ciało, i Twoją duszę zatracić. Bóg może i ciało, i duszę zatracić, więc kogo mamy się bać? Kogo mamy się bać? Nasze życie na ziemi jest jak para, jak mgła. Czy możesz wziąć, idziesz na pole i zbierasz mgłę, do kieszeni sobie napchasz, o, mam pełno pary w kieszeniach. No, pary można mieć gdzieś indziej. Ale tego się nie da zbierać. Takie jest nasze życie. Takie jest nasze życie. Ile z tego chcesz jeszcze wyciągnąć, wydoić, żeby być szczęśliwszym, żeby być pełniejszym? Najważniejsza rzecz. Pan Jezus ma moc nad śmiercią. Pan Jezus ma moc nad śmiercią. Jest wielu ludzi, którzy mają moc nad czymś. Proszę Pana, ja mam moc załatwić Panu stanowisko. A ja mam taką władzę, że potrafię Panu tak ustawić finanse, że będą jakoś obfitowały, pomnażały się same, bez Pańskiej pracy. To nam przez cały czas obiecują. Banki na przykład, jacyś inni ludzie. Jest mnóstwo ludzi, którzy potrafią obiecać coś i mają rzeczywiście władzę. Załatwię pracę, załatwię pożyczkę, załatwię lekarza, bo mam znajomości. Ale nikt z nich nie ma władzy nad śmiercią. Nikt z nich nie ma władzy nad śmiercią, a to jest nasz ostateczny wróg. I to jest coś, z czym nie ma żadnej dyskusji. Każdy z nas temu podlega w 100%. Nie ma żadnego mocnego, który by miał władzę nad śmiercią. A Pan Jezus ma moc nad śmiercią, więc komu zaufam? Komu zaufam? Do kogo się udam? Rzymian 10, rozdział 9, werset mówi, kto uwierzy w sercu swoim i kto wyzna ustami swoimi. Jeżeli serce jest poruszone, to usta wyznają. Jeżeli serce jest rzeczywiście poruszone, to ono nie może milczeć. Śpiewamy tak często o świętości, o tym, żeby się przybliżyć do Boga. Ale gdybyśmy przeżywali Bożą świętość, nie ustalibyśmy na swoich nogach, nie moglibyśmy milczeć. Musielibyśmy wołać tak jak Izajasz, święty, święty jesteś Panie, a moje usta, moje oczy, moje ręce są nieczyste, bo stoimy w obecności świętego Boga. To jest nasz problem, nie widzimy Boga takim, jakim jest. Nie widzimy Jego mocy, nie widzimy Jego potęgi. I mówi wtedy o nich, pamiętamy, zaczęło się od tchórzy, a kończy się na kłamcach. Tchórze i kłamcy. Niby takie niewinne rzeczy. Kłamcy to ci, którzy udają. Wydają się na pozór, z zewnątrz. Jaki to miły człowiek. A jaki uprzejmy, jaki kulturalny. Ale co jest w jego sercu? Co jest w jego sercu tak do końca, tak naprawdę? Co jest w jego sercu? W ubiegłym tygodniu żegnaliśmy znowu naszą córkę Olę, wyjeżdżała. To takie, no, trudne przeżycie. Dopiero teraz sobie myślę, jaki ja byłem okropny dla moich rodziców, kiedy wpadaliśmy do domu i tylko na chwilę, cześć mamo, cześć tato i zaraz szliśmy do kolegów. I zaraz nas praktycznie, byliśmy w domu tylko po to, żeby przeprać rzeczy i żeby zjeść, znowu zapakować prowiant i znowu jechać na studia do domu. 3 miesiące wydaje się, zależy jak kto na to patrzy, tak? To, ach, tam co to 3 miesiące, prawda? A czasami ten czas tak się dłuży, tak człowiek tęskni. Tak człowiek tęskni, bo pożegnania nie są przyjemne. Nie są przyjemne. Coraz bardziej tego nie lubię, nie lubię. To jest niesprawiedliwe, że bliskie osoby w ogóle wyjeżdżają. Jakim prawem? No ale tak bywa niestety. Ale najgorszą rzeczą jest to, kiedy żegnamy kogoś bliskiego i już wiemy, że się nie spotkamy, prawda? Jakie okrutne byłoby życie, jakie straszne byłoby życie, gdybyśmy mieli taką perspektywę, że więcej ich nie zobaczymy. Więcej w ogóle nigdy ich nie zobaczymy. Robaki ich zjadają i to jest wszystko. Rozbijają się na jakieś atomy i to jest wszystko. Zobaczcie, nawet jeżeli ludzie nie wierzą w Boga, nie wierzą w Boga, jak często mówią o tym, mam nadzieję, że moi bliscy są w lepszym miejscu, że się spotkamy kiedyś. Na czym opierają tę nadzieję? Na czym? Bo jeżeli Jezus jest więcej niż Zbawicielem, jest też modelem do naśladowania, to jest też modelem do zaufania Jemu całkowicie. Tak jak On poddał swoją wolę Ojcu, tak oczekuje, że my poddamy swoją wolę i nasze życie Jemu całkowicie. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Jeżeli jesteśmy w Nim, jesteśmy bezpieczni. I wtedy możemy rzeczywiście mówić, że będzie ten moment, kiedy wszyscy się spotkamy, kiedy już nigdy nie będziemy musieli się rozstawać. I wtedy, nie mówię wtedy po śmierci, wtedy jeszcze za życia, choćby nawet ktoś odszedł, na wieczność odszedł, że już byśmy się nie spotkali z Nim tu na ziemi. My wiemy, mamy tą ufność w sercu, tą prawdziwą ufność. Spotkamy się. Spotkamy się. To nie jest wszystko. To nie jest koniec jeszcze. Piekło to jest pożegnanie na zawsze. Niektórzy myślą, że mają nadzieję, że piekło to jest taki raj grzeszników. Że tam jest mnóstwo grzechu. To, co oni bardzo kochają, to jest piekło. Nie. Piekle są tylko konsekwencje grzechu. Tam nie ma już grzechu. Tam są tylko konsekwencje grzechu. To wszystko, co wynikało z tego. Tam jest już tylko żal. Tam jest tylko smutek. Tam jest wstyd. Tam jest potępienie. Tam nie ma spotkania. Tam nie ma nic, co byś kochał. Nie ma nic, co byś kochał. Cokolwiek kochałeś tutaj, nie ma tam. Piekło jest strasznym miejscem i powinniśmy być tego świadomi. Piekło nie zostało dla nas przeznaczone. Piekło zostało stworzone dla diabła i dla jego aniołów. Ale to jest najstraszniejsze pożegnanie, jakie może spotkać człowieka tu na ziemi. Tam nie ma odwrotu. Tam nie ma zmiany położenia. Ale mimo wszystko tak wielu ludzi mówi, ja wolę to swoje życie, tutaj to swoje bezpieczeństwo. To, co apostoł Paweł nazwał łajnem, ludzkimi odchodami nazwał. To wielu ludzi tak jakby mówi, że ja wolę tą, i siedzą w tej kupie i mówią, to jest Balaton. To jest Balaton. Tu jest pięknie. Ja się świetnie czuję. I w takim stanie chciałbym pójść tam właśnie do piekła nawet, niektórzy mówią. Jakaż to jest głupota. Jakaż to jest głupota. Trzymać się rzeczy, których i tak nie możemy zatrzymać. Trzymać się rzeczy, które są nietrwałe. My tak do tego się przywiązujemy. Tak stawiamy to jako wartość wielką. A Bóg pokazuje nam, zobacz jak malutki jesteś, a ja jednak przychodzę do Ciebie i chciałbym Ciebie mieć z sobą. Chciałbym, żebyś był zwycięzcą. Chciałbym, żebyś usiadł ze mną na moim tronie. W tym wielkim, wspaniałym tronie. Zwycięzca zasiądzie ze mną na moim tronie. A mówimy, nie, ja wolę ten z Balatą tutaj. Wolę to życie tutaj na ziemi, wolę to bezpieczeństwo w pieniążkach, wolę bezpieczeństwo w swoim statusie, pochodzeniu, w swoich lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Wolimy to. To samo działo się właśnie z Izraelitami, kiedy byli na pustyni. I apostoł Paweł, kiedy ich opisuje, w pierwszym liście do Koryntian, mówi, co ich pociągnęło? Mówi, pożądliwość. Pożądliwość. Wasze serce przywiązało się do rzeczy tego świata. Chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość to wywyższanie rzeczy ponad tego, który stworzył te rzeczy. Chciwość to jest zaufanie rzeczom bardziej niż temu, który stworzył te wszystkie rzeczy. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Cały rozdział, by trzeba było przeczytać, mówi, ale to mówi, to jest przykład dla nas. Mówi, chcę bracia, żebyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali. W obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A tą skałą był Chrystus. Lecz, 5 werset, lecz z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to jest dla nas wzorem, to jest przestrogą, żebyśmy nie pokładali ufności w tych rzeczach tego świata, żebyśmy się nie dali kupić szatanowi. On przychodzi, tak jak przyszedł do Pana Jezusa, mówi, zobacz, mały pokłonik, to wszystko jest Twoje. Te wszystkie królestwa, cała chwała tego, to będzie Twoje. Ten świat nieustannie nam to obiecuje. Każda reklama obiecuje szczęście. Szczęście przy piwku, szczęście przy jakichś dezodorantach, jakimś czesaniu, przy szamponie, szczęście przy nowym mieszkaniu. Będziesz miał, jeszcze tylko to ci brakuje i będziesz miał szczęście. Pan mówi, ja Tobie wszystko daję. Ja jestem miłością. Ja jestem spełnieniem. A diabeł mówi, na pewno? A jeszcze tego ci brakuje. Ja mam to właśnie dla Ciebie. Jak tylko to będziesz miał, to już będziesz szczęśliwy. I ilu ludzi doświadczyło utrapienia w swoim życiu. Doświadczył ich Bóg. I kiedy tylko wychodzą na prostą, do widzenia. Pan Bóg znowu odchodzi od stawkę i znowu już jest na dalszych torach. Znowu już jest dobrze, wszystko jest pod kontrolą. Znowu ja nad wszystkim panuję. Czy pieniądze mogą być ważniejsze niż Pan Jezus? Czy moje jakiekolwiek przyzwyczajenia, nałogi, związania mogą być ważniejsze, lepsze niż Jezus? To byłoby straszną głupotą, a jednak tak głupi jest świat. Ten sąd już nadchodzi. Pan stoi u drzwi. Już wtedy był 1000 lat temu i teraz jest w dalszym ciągu. Jak to ktoś pokazywał, mój Jezus z jednej strony przytrzymuje ten sąd. Jeszcze nie. Jeszcze daj chwilkę. Jeszcze okopi. Jeszcze nawożę. Może wyda owoc. Jeszcze nie. A z drugiej strony właśnie zachęca. Chodź do mnie. Będziesz bezpieczny. Jak ten kokosz kurczęta mówi, chodź do mnie. Będziesz bezpieczny. A człowiek woli ten świat. Woli bezpieczeństwo tego świata. Woli stagnację. Woli nic nie robienie. Ja nie jestem taki zły. To, co robię, jest okej. Inni są gorsi. I wielu ludzi w taki sposób żyje. Pan Jezus jest wart wszelkiego wyrzeczenia. Chrzest, kiedy przyjmujemy, mówimy, umieram dla tego świata, ten świat umarł dla mnie. Niedawno kuzyn Lidzi opowiadał przykład, który mówił, ciekawy, miał takie samo przeżycie jak ja. A mianowicie, kiedyś, kiedy byłem małym dzieckiem, zjadłem arbuza i po prostu zwróciłem go. Dzisiaj po prostu nie mogę patrzeć na arbuz. Arbuzy dla mnie umarły, ja umarłem dla arbuzów. Możesz mi kupić najpiękniejszego, największego, słodkiego i nie wiem jakiego tam czerwonego arbuza. Możesz mi go dać, a mnie będzie brało na wymioty po prostu. Przepraszam bardzo, że kogoś mogę urazić jego czułe tęsknoty do arbuza. Na mnie tak działa arbuz. I chcę tylko przez to powiedzieć tą jedną rzecz. Kiedy mówi apostoł Paweł, mówi, ja umarłem dla świata, ten świat dla mnie umarł. To tak właśnie jak z tym arbuzem. Tak jak z tym arbuzem. One dla mnie nie istnieją. To jest coś obrzydliwego. Zbiera nam mnie na wymioty. My często patrzymy na to życie, mówimy, wiem, że nie mogę, wiem, że nie powinienem, wiem, że to będzie kosztowało i tak dalej, ale mnie ciągnie do tego strasznie. Ale umieranie w Chrystusie, kiedy świat umarł na mnie, to jest, patrzy na to, jak można, to jest obrzydliwe. Tak ma świat dla mnie umrzeć, a ja dla świata. Tak właśnie mam postrzegać to swoje życie. I tak właśnie widział to apostoł Paweł, mówi, ten świat to jest łajno. Taki jest świat, zyskiem jest mi śmierć. Wolę być z Panem. To jest mój zysk. Być z Nim, zyskać Jego. To jest moje największe szczęście. I nie mówi, pójdę za Jezusem, jeśli. Bo bardzo często ten fragment, ten werset, który niedawno rozważaliśmy na ubiegłej niedzieli, kiedy mówiliśmy właśnie o tych różnych grupach i tam jest przykład, że my mamy cierpieć tak jak Pan Jezus i później jest końcówka, mówi, że ranami Jego, sińcami zostaliście uleczeni. Ileż razy ja słyszałem ten werset, wyrwany zupełnie z kontekstu i tylko mówiący o tym jakby w takim kierunku, Tobie należy się zdrowie. Pan Jezus właśnie po to cierpiał, żebyś Ty zdrowy był. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Ten werset wcale o tym nie mówi. Ten werset mówi o tym, że Pan Jezus cierpiał i my możemy cierpieć. I niektórym jest dane, jak powiedziane, wprost jest nie tylko wierzyć, ale i cierpieć dla Ewangelii. My bardzo często chętnie powoływalibyśmy się na Jezusa, na wersety i mówimy, tak, ja wierzę, jeśli On da mi zdrowie, jeśli da mi powodzenie, jeśli spełni moje skryte pragnienia, to ja pójdę za Jezusem, tak, bo tak fajnie, że On spełnił jakieś pragnienia i już jest fajnie. Ale prawdziwa wiara mówi, nawet jeśli nie da mi zdrowia, nawet jeśli nie da mi tego, co inni mają, czego bym bardzo pragnął i życzył sobie, nawet jeśli ja i tak pójdę za Nim, nawet jeśli inni nie pójdą, będą stali i patrzyli, ja pójdę z Nim. Ja dam się Jemu poprowadzić. Ja zaufam Jemu w tym, do czego On chce mnie poprowadzić. Czy wierzysz, że Bóg ma dla ciebie jeszcze coś lepszego? Czy wierzysz, że On ma jeszcze głębszą społeczność? Że On ma większy cel, którym chciałby ciebie użyć? Bo jeżeli poddasz się Jego woli, zobaczysz, że nie tylko On wystarczy, jak to niedawno wczoraj rozważaliśmy, nie tylko wystarczy, będzie znacznie więcej, będzie błogosławieństwem, będzie obfitością, będzie tym źródłem wody, która wytryska z ciebie. Nie wystarczy, nie chodzi w chrześcijaństwie tylko o tym, żeby nie być tak złym jak inni. Nie wystarczy tylko chodzić do kościoła, dawać na dziesięcinę i nie przeklinać tak dużo jak inni. Nie wystarczy. To nie na tym polega. Bóg chce dać ci coś więcej. Źródło, z którego będzie wytryskiwała woda życia. Woda życia. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli sadzawką, która nigdy się nie rusza. Chodzi o to, żebyśmy byli źródłem, z którego wypływa woda życia. Czy chciałbyś być tak jak Jezus? Czy chciałbyś być tak jak Jezus? O czym wielu mówi tak, chciałbym być. Ale czy na pewno? Czy na pewno? Kiedy patrzymy na Jego pokorę, kiedy podziwiamy Go w tym momencie, kiedy klęka przed swoimi uczniami, przepasuje się prześcieradłem, żeby im usługiwać. Też chcesz być tak jak Jezus? Jezus jest Zbawicielem. Czy może być więcej niż Zbawicielem? Tak, może być wzorem do naśladowania. Czy chcesz Go tak naśladować? Podziwiasz Jego pokorę? Podziwiasz Jego uniżenie? A On tak właśnie zrobił. Czy tego też chcę naśladować? Co mogę zrobić? Co mogę zrobić, Panie, żeby oddać Tobie chwałę, żeby przynieść Tobie uwielbienie, żeby móc służyć moim braciom i siostrom, żeby ich zbudować, żeby ich pociągnąć? Nie spotykamy się dla tradycji. Nie spotykamy się dla jakichś ciekawych wiadomości tutaj. Głoszę Słowo. Do tego zostałem powołany. I wiem, że to Słowo ma moc. Ale co my zrobimy z tym Słowem też? Czy pozwolimy, żeby być napełnionymi Słowem? Tak jak mówi Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie? Czy pozwolę na to? Jeżeli pozwolisz, żeby wypełniało cię Słowo, uważaj, bo może cię wypełnić też Jego Duch. Jeżeli Jego Duch porwie cię, będziesz tak jak On. Będziesz tak jak On. I wtedy będziesz gotowy do posługiwania, do uniżenia się. Jesteśmy wdzięczni za to, jak wiele On wycierpiał. Że Go opluto, że Go sponiewierano. Chcesz też tak naśladować Jezusa? Czy jesteś gotowy na to, żeby ktoś z ciebie się wyśmiał? Żeby ktoś cię pokazał palcem? Czy przyznasz się do Jezusa? To jest śmieszne, to jest niepoważne, to jest bardzo ryzykowne, żeby wsiąść na plecy tego kogoś, kto przechodzi przez tą przepaść i dać się przeprowadzić. Stoją ludzie i patrzą. Stoją wszyscy i patrzą. I my znamy to uczucie nawet z kościoła. Teraz się odezwę i wszyscy będą tego słyszeli. Ojej, straszna rzecz. Wszyscy usłyszą, jak się pomodlę. Wstydzimy się przyznawać do Jezusa przed obcymi, przed bliskimi? Czy na pewno chcę naśladować Jezusa? On wyrzekł się swoich praw. Jak to jest powiedziane, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Zostawił swój tron, zostawił swoją chwałę, zszedł na ziemię. Czy ja też gotów jestem zrezygnować z walki o swoje prawa? Czy jesteś gotów zrezygnować z walki o swoje prawa? Pan Jezus jest wspaniałym Zbawicielem, ale czy jest wzorem do naśladowania? Jeremiasz mówi w taki sposób. W 8 rozdziale, 7 wersecie mówi: Bocian zna swój czas. Teraz będziemy już czekamy na bociany. Żuraw zna swój czas. Ale mówi: mój naród nie chce znać mojego słowa, mojego prawa. Nie mówi, że nie zna. Nie chce znać. I dalej Jeremiasz będzie wiele razy mówił: oni nie chcą znać swojego Boga. Jeżeli chcesz znać Jego Słowo, to będziesz chciał poznać Jego Pana. To będziesz chciał to Słowo wprowadzić w życie. To będziesz chciał pójść za Jezusem. Będziesz chciał, żeby On był modelem twojego życia, wzorem, który będziesz mógł naśladować. Co zrobiłby na moim miejscu Jezus? Oprócz tego, że nosiłby opaskę z napisem: co zrobiłby na moim miejscu Jezus? Co zrobiłby na moim miejscu Jezus? Pamiętamy Piotra, który się zapiera Pana Jezusa? Dlaczego stał się tchórzem? Czy Piotr stracił wiarę? Ależ Piotr poszedł tam dlatego, że miał wiarę. Czy Piotr stracił miłość do Pana Jezusa? Nawet nad jeziorem, kiedy Pan Jezus go pyta: Piotrze, czy mnie miłujesz? Mówi: kocham Cię, Panie. Nie stracił ani wiary, ani miłości. Co stracił, kiedy się zaparł Pana Jezusa? On stracił nadzieję. Stracił nadzieję. Dlatego, że źle tą nadzieję wyostrzył. Źle ustawił się w swojej nadziei. Nastawił się na bezpieczeństwo. Nastawił się na to, że On to ogarnie. On tą sytuację ogarnie. On pójdzie i tam załatwi. On wyrwie Pana. On to wszystko będzie miał pod kontrolą. Źle ustawił swoją nadzieję. I to go zawiodło. I to go zawiodło i stał się tchórzem. Okazał się tchórzem. Nim kogut zapiał, 3 razy się zaparł Pana Jezusa. Trzy razy się zaparł Pana Jezusa. Czy dostrzegasz u siebie takie objawy obłudy, objawy tchórzostwa? Ja to widzę u siebie. Ja nie mówię tego tylko do nas ogólnie czy do kogoś. Mówię to również do siebie. Mówię to również do siebie. Czy nie jestem przypadkiem tchórzem? Czy nie jestem przypadkiem obłudny? Ale jest nadzieja. Jest nadzieja, bo jeżeli odczuwasz coś takiego w swoim sercu, to jest nadzieja. Jeżeli tego nie odczuwasz, to jest zatrważające. Bo ten, kto przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, to jest właśnie Duch Święty. I On to robi przez Boże Słowo. Jeżeli odczuwasz to w swoim sercu, to jest nadzieja. Bo Duch Święty przekonuje. Ale co dalej z tym zrobisz? Co dalej z tym zrobisz? Pan Jezus mówi do Piotra, jeszcze zanim Piotr to zrobi, zanim Piotr się go zaprze, mówi: kiedy się nawrócisz, czyli kiedy do mnie wrócisz, kiedy mi całkowicie zaufasz, mówi: utwierdzaj swoich braci, umacniaj swoich braci. Daje mu misję do spełnienia. Nie pozostawia go na jałowym biegu. Nie pozostawia go w bezczynności. Kościół to ludzie, którzy są głęboko, całym sercem zaangażowani. W pierwszym rzędzie, priorytetowo. Na pierwszym miejscu Pan. Na pierwszym miejscu Jego wola. Pójdę za Nim. Choćby nie wiem co, gdziekolwiek bym mnie posłał, pójdę za Nim. Posłucham się Jego. Bo On na pewno dobrze mnie poprowadzi. I poprowadzi mnie do zwycięstwa. Poprowadzi mnie do tego kraju obiecanego. On jest w stanie mnie doprowadzić. On wszystko ma, co trzeba. Tylko czy ja zaufam? Czy raczej wystraszę się tych rzeczy, które tam są? Z współczujemy czasami komuś, kto się boi. I to jest zrozumiałe. Musimy pocieszać, zachęcać kogoś, kto się czegoś boi, wystraszył się, coś ktoś przeżył. Jak już raz ktoś, kogoś pies pogryzł, to boi się. Ja zawsze byłem bohaterem względem psów, aż mnie jakiś taki psiaczek pogryzł gdzieś tam. I teraz już nie jestem takim wielkim bohaterem. Zawsze mijam pieski z dużą ostrożnością. I to jest zrozumiałe. Można się bać wielu rzeczy i to jest zrozumiałe. Strach jest często rozsądny. A najrozsądniejszy strach jest strach przed Bogiem. Najrozsądniejszy strach to strach przed Bogiem. Ale tchórz to jest ktoś, kto jest dumny. Tchórz to jest ktoś, kto jest asekurancki. Myśli tylko o sobie, o swoim bezpieczeństwie. Pan Jezus może mnie posłać między lwy nawet. Pan Jezus może nas posłać między lwy, mnie i ciebie. A jeżeli On będzie z nami, nic nam się nie stanie. Jeżeli On będzie z nami, nic nam się nie stanie. Nie bój się przyznać do Pana Jezusa. Nie bój się wzywać Jego imienia, wyznawać Go. Nie bój się iść za Nim. Nie bój się. Oglądałem wczoraj też reportaże, jest dużo takich, lubię takie reportaże. Jest, teraz w internecie jest takie bogactwo budujących materiałów. W języku polskim również. Ale to akurat było po angielsku. A ja lubię ten temat Ruandy, to co tam się działo. Śledziłem te wiadomości, śledziłem wydarzenia, które tam się działy. 94 rok, czyli Zosia, tak? Zosia ma rok. To nie tak dawno się działo. 100 dni, 850 tysięcy zabitych ludzi. Przyjaciele, którzy wcześniej się wchodzili w związki małżeńskie, sąsiedzi, jedni z drugimi. Z powodów politycznych, jakichś pseudorasowych napięć, jedni przeciwko drugim występują, maczetami ich zabijają. Słynne hasło zdusić, znieść karalucha. To przez radio wszędzie się rozchodziło. I wszyscy to słyszeli i wszyscy poszli za tym sygnałem. Znieść karalucha. Tak widzieli swojego sąsiada, tak widzieli swojego życie swoich sąsiadów często. Jest historia pewnego człowieka, Emanuela, który wyznaje, mówi: zabiłem twojego męża, zabiłem twojego synka, zabiłem twoją córeczkę. I mówi o tym i mówi: Bóg mi przebaczył. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jakim cudem, mówi: Bóg mi przebaczył. Ale czy ty możesz mi wybaczyć? I ta kobieta stoi, patrzy mu w twarz, bo jest, to jest nagrane, mu patrzy, mówi, że Bóg tobie przebaczył i ja tobie przebaczam. I ja tobie przebaczam. Myślę też o tym, że to jest, jeżeli Jezus jest wzorem do naśladowania, to jest coś najpiękniejszego. Kiedy potrafimy przebaczać, I chcemy dalej kochać. Chcemy iść dalej do przodu. Mówimy o małżeństwach, mówimy o relacjach, które mamy między sobą. Chcę iść dalej. Chcę iść dalej. Chcę iść za Tobą, Jezu, bez względu na wszystko. Nawet jeżeli Twoim życiem targnęły niesamowicie trudne rzeczy. Czy Tobie się coś stało, czy Ty nawaliłeś? Zobaczcie, tu mamy aż tak ekstremalny przypadek. I Jemu Bóg przebaczył, i ona, ta kobieta, wybacza jemu, człowiekowi, który to zrobił. Jeżeli oni potrafili coś takiego zrobić, czy my nie możemy pójść w ślady Jezusa i również przebaczyć i przyjmować przebaczenie i iść za Nim i zwyciężać? I zwyciężać. W Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Niech to słowo będzie dla nas zachętą i niech będzie jakimś siłą i motorem, który poprowadzi nas dalej, głębiej do społeczności, do relacji z Panem Jezusem. Powstańmy do modlitwy.